Godzina duchów w RMF Classic. Zaprasza Przemysław Semczuk.
Któż z nas nie słyszał o wróżbach? Jedni chodzą do wróżek i wróżbitów czytających z kart tarota albo z ręki. Inni do jasnowidzów czytających ze szklanej kuli. Czasem jest to zabawa, lanie wosku czy wyciąganie słomek. Badałem historię metapsychiki i udało mi się znaleźć kilka ciekawych relacji. Jedna z tych opowieści rozpoczyna się właśnie w andrzejkowy wieczór. Przenieśmy się do dwudziestolecia międzywojennego, gdzie wróżenie i przepowiadanie przyszłości było szalenie popularne. Życie w międzywojennej Polsce nie było proste, szczególnie na prowincji. Jedni wybierali emigrację i podróżowali za ocean, inni próbowali swoich sił w stolicy. Tak jak główny bohater powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza, który liczył na to, że Warszawa daje większe możliwości znalezienia pracy. W tym samym czasie, co powieściowy Nikodem Dyzma, do Warszawy przybywa Józef Marcinkowski. Kilka lat był wychowankiem grudziąckiego sierocińca Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Polskiej z Kresów. Jako bezrobotny i bezdomny, tułał się po mieście, próbując przetrwać z dnia na dzień. Jak wielu jemu podobnych, imał się najróżniejszych zajęć, byle tylko zaspokoić głód. Nocował na dworcu, żebrał, a jak miał trochę szczęścia, waletował śpiąc w szafie w ognisku akademickim. W tych okolicznościach 24 października 1934 roku jeden z kolegów zaproponował, by podczas balu andrzejkowego wystąpił jako wróżbita. Skuszony obietnicą 50 groszy za postawienie kart lub wróżbę z ręki, Marcinkowski zgodził się bez wahania. Wystrojony w wypożyczony orientalny strój, stylizowany na tureckiego czarodzieja, usiadł w sali przy wybrzeżu kościuszkowskim. Nad jego głową wisiał czarny transparent, na którym wielkimi białymi literami wypisano: tu siedzi wielki mag i czarodziej Akhara Mustafa, potomek Kary Mustafy, którego Sobieski pobił pod Wiedniem i za 50 groszy powie ci, co miałeś i co mieć będziesz, tylko pokaż swoją dłoń. Dostał też karty tarota, które jakiś student Akademii Sztuk Pięknych wykonał przy pomocy stempli z kartofla. Minęła godzina, chętnych jakoś nie było i Marcinkowski pewny był już, że tylko się wygłupił. Wreszcie podeszła do niego drobna blondynka o niebieskich oczach. Położyła 50 groszy i podała rękę. Akhara Mustafa przymknął teatralnie oczy i przez chwilę milczał. A potem, jak sam wspominał po latach, nie rozumiejąc dlaczego, powiedział: gdy miała pani 6 lat, umarła pani matka. Dziewczyna uciekła z krzykiem do koleżanek. Już po chwili na sali szeptano o prawdziwym wróżbicie i do Marcinkowskiego ustawiła się kolejka. Wieczór andrzejkowy okazał się sukcesem. Kilogram pszennego chleba kosztował w owym czasie 60 groszy. A solidny obiad w podrzędnej restauracji można było zjeść za mniej niż złotówkę. Zarobione 60 złotych pozwoliło napełnić brzuch i na kilka tygodni zapomnieć o głodzie. A co równie ważne, wróżenie nie było ciężką pracą i dawało szansę na polepszenie życia. Marcinkowski nie do końca wierzył w swoje nadprzyrodzone umiejętności. Z metapsychiką zetknął się po raz pierwszy w Grudziądzu. Wtedy usłyszał o występach magika estradowego Łączyńskiego, ale mimo starań nie udało mu się dostać na widownię. Wspólnie z kolegami zdobył książkę Siła nasza wewnątrz nas, Schillera Szkolnika, i zaczął zgodnie z jej wskazówkami ćwiczyć, wpatrując się godzinami w czarny krążek na białym tle. Dzięki tej szybkościowej metodzie zdobywania siły wzroku i woli kilku z nas dorobiło się okularów. Pisał wiele lat później w swoich wspomnieniach. Póki co postanowił wykorzystać przypadkową sławę, którą przyniósł mu andrzejkowy wieczór. Bowiem wieść o sprawdzających się przepowiedniach szybko obiegła Warszawę. Nagle stał się mile widzianym gościem, chętnie zapraszanym do towarzystwa. Niestety zemścił się na nim brak doświadczenia. Kilkakrotnie wróżył młodej artystce rewiowej i towarzyszącemu jej bogatemu mężczyźnie. Pan ten był żonaty. Twierdził, że niebawem się rozwiedzie i rozpocznie nowe życie z kochanką. Marcinkowski nie miał odwagi powiedzieć tego, co, jak twierdził, później wyczytał w Przyszłości. Uznał, że lepiej będzie mówić to, co kochankowie chcieli usłyszeć. Kilkakrotnie opowiadał o powodzeniu ich planów, które jakoby miały się niebawem ziścić za sprawą rychłej śmierci żony dżentelmena. Aż któregoś dnia został poproszony o wróżbę przez kilka pań. Jednej z nich powiedział, że ma kłopoty z niewiernym mężem, ale nie potrwają one długo, bo jego kochanka wyjedzie za granicę, gdzie umrze. To oczywiście doprowadziło do kłótni małżeńskiej, w której wyszło na jaw, że dowodem zdrady jest wróżba Akary Mustafy. Dżentelmen uznał, że Marcinkowski jest oszustem. I nie dość, że nie potrafi przewidzieć przyszłości, to jeszcze wykorzystał zdobyte podczas seansów informacje o nim i jego kochance. Z zemsty zaczął rozgłaszać, że jest naciągaczem. I to niestety zadziałało. Początkujący wróżbita przez rok nie miał zleceń. Jednak pewnego dnia zdradzana żona odnalazła go i z radością oświadczyła, że wróżba się sprawdziła. Kochanka pojechała na występy do Ameryki Południowej i umarła. Tymczasem skruszony mąż grzecznie wrócił do domu. Wieść o tym wydarzeniu obiegła całą Warszawę i Akara Mustafa stał się popularnym wróżbitą. Miał jeszcze kilka przygód z przepowiedniami, które odbiły się głośnym echem, a nawet otarły o skandale towarzyskie. Ale najważniejsze, że dzięki jasnowidzeniu udało mu się przeżyć wojnę i z powodzeniem uprawiać zawód wróżbity także w PRL-u. Tuż przed śmiercią wydał pod pseudonimem Akara Yusuf Mustafa Pamiętnik Jasnowidza. Sporo w nim nieścisłości, błędów i plotek, ale stanowi ciekawy zapis międzywojennego świata warszawskich wróżbitów. We wspomnieniach Akary Mustafy znalazła się także wzmianka o konkursie 11 jasnowidzów zorganizowanym przez Prospera Szmurłę, którego postać poznaliśmy w poprzednim spotkaniu Godziny Duchów. Do tego niecodziennego wydarzenia doszło 14 maja 1936 roku w cyrku przy ulicy Karowej. Rywalizacja polegała na odgadnięciu zawartości tajemniczej paczki, którą Szmurło otrzymał ze Szwecji za pośrednictwem znajomego z Gdańska. Do pojedynku nie dopuszczono ani wróżek ogłoszeniowych, ani estradowych oszustów, a nawet takich sław jak inżynier Stefan Osowiecki czy Sabira Huramowicz. Ich zdolności medialne nie ulegały dyskusji, czego dowody dali niejednokrotnie. Najlepsza okazała się wróżka Pari Banu, drugie miejsce zajęła Antonina Prima, trzecie Marta Noel. Mimo nie najgorszego finału, Szmurło jednak zebrał sporo krytycznych uwag w środowisku metapsychicznym. Uważano, że podobne publiczne pokazy przynoszą jej członkom złą sławę i narażają na śmieszność. Zapewne dlatego ani prasa metapsychiczna, ani codzienna nawet nie wspomniały o tym wydarzeniu. Małą notkę zamieścił tylko spirytystyczny miesięcznik Hejnał. We wróżbiarskim przemyśle zdarzały się osoby, które, jak potwierdzały wiarygodne źródła, rzeczywiście posiadały dar jasnowidzenia, zwany także metagnomią, od greckich terminów meta, czyli poza, i gnome, czyli rozum. Jedną z nich była pani Vera, dama z towarzystwa, która przymuszona sytuacją życiową postanowiła wykorzystać swoje nadprzyrodzone zdolności. W sezonie turystycznym można ją było spotkać w Zakopanem. Znana z misternej sztuki rozkładania kart Tarota, z dużą trafnością dostrzegała niuanse wynikające z niepozornych konfiguracji, dzięki którym przepowiadała przyszłość. Rychło zyskała sporą popularność, a uzyskiwane przy tym dochody pozwoliły jej na godne życie. Charakter, zdolności i przyszłość świetnie określała także Eugenia Paley, wyposażona w wielką, przyrodzoną intuicję i dar jasnowidzenia. Dobrze znała się na liniach rąk i twarzy, a przepowiadała z systemu kart Lenormand i DTBS. Trzeba przyznać, że nie była to częsta umiejętność, bo w II Rzeczpospolitej tak jak obecnie wróżono głównie z kart Tarota. Do wróżek i ich przepowiedni powrócimy za chwilę.
To jest Godzina Duchów w RMF Classic. Opowiada Przemysław Semczuk.
Sławą prawdziwej jasnowidzącej cieszyła się także Antonina Primas Szymelskich, żona profesora języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim. Już w dzieciństwie przejawiała zdolności paranormalne. Któregoś dnia jej ojciec przyszedł do domu zmartwiony tym, że skradziono mu kilka złotych monet. Dziewczynka, widząc go, uśmiechnęła się i powiedziała: „Niech się tatuś nie martwi, pieniądze są. Widzę je zawinięte w papierek w marynarce na dole za podszewką”. I rzeczywiście były. Później już jako zamężna kobieta wciąż miała wizję. Doskonale wiedziała, kto ją tego dnia odwiedzi. Zdarzało się, że gdy szła ulicą i o kimś pomyślała, zaraz spotykała tę osobę. Mąż pani Antoniny miał chorobliwą manię kupowania książek. Przez pewien czas starał się to ukrywać i pod nieobecność małżonki chował nowe książki tak, by ich nie zobaczyła. Na nic się jednak zdały te wysiłki. Antonina, wchodząc do domu, rzucała od niechcenia: „Znowu nakupiłeś książek”. Zaprzeczenia nie miały sensu. Wróżka Prima najpierw podawała tytuły i kwotę, jaką mąż wydał, a potem wskazywała miejsce ich ukrycia. Gdy pewnego razu małżonek wrócił do domu, powitała go słowami: „Wracaj prędko do sklepu. Kupując tytoń, zgubiłeś 20 złotych. Pieniądze leżą pod ladą”. I w rzeczy samej tam odnalazł zgubę. Jasnowidzenie Antoniny Primy miało zazwyczaj charakter przypadkowych objawień. Pewnego razu do jej mieszkania przyszedł z wizytą przyjaciel rodziny, młody plastyk Mieczysław Szczuka. Oświadczył z radością, że Ministerstwo Kultury i Sztuki wysyła go właśnie na wystawę do Berlina, gdzie ma zaprezentować swoje obrazy. Zwrócił się do Primy: „Niechno nasza jasnowidząca skupi się i powie mi, jak się tam powiedzie w Berlinie”. Na to pani Antonina ujęła go za rękę i odpowiedziała spokojnie: „Wy wcale do Berlina nie pojedziecie”. Szczuka roześmiał się tylko i wyjął z kieszeni paszport oraz gotówkę, którą otrzymał na drogę. Prima jednak obstawała przy swoim. Dwa dni później Szczuka ponownie ją odwiedził, ale minę miał nietęgą. Okazało się, że ministerstwo w ostatniej chwili zmieniło decyzję i wysłało do Berlina jego narzeczoną, młodą rzeźbiarkę. Podobne przypadki rozsławiły panią Antoninę wśród znajomych, którzy coraz częściej przychodzili po poradę w trudnych chwilach. Z czasem zaczęli przychodzić także obcy. Prima przyjmowała każdego, pieniędzy jednak nie brała. Największy rozgłos zdobyła dzięki dwóm przepowiedniom. Pierwsza dotyczyła pewnej młodej dziewczyny, która idąc do niej była już zdecydowana popełnić samobójstwo. Prima wiedziała, że nawet ma w torebce ampułkę z trucizną. Poprosiła kobietę, aby nie popełniała tego błędu, bo jak twierdziła, niebawem jej los się odwróci. Pozna mężczyznę, który jej się oświadczy, wręczając pierścionek z brylantem. Ślub miał nastąpić najdalej za miesiąc, a zaraz po nim wyjazd na stałe za granicę. Dziewczyna wyszła od niej trochę podniesiona na duchu, a trochę rozbawiona wizją, którą usłyszała. Niezbyt wierzyła w tę banalnie brzmiącą przepowiednię. Podobne rewelacje można było usłyszeć za kilkadziesiąt groszy od każdej parającej się wróżbiarstwem oszustki. Ale zamiar samobójczy odłożyła. Idąc ulicą, wstąpiła do sklepu Wedla przy Szpitalnej, by zapytać pracującą tam koleżankę, czy nie znajdzie się aby dla niej jakaś praca. Przyjaciółka akurat obsługiwała klienta i miała z tym pewne trudności. Panów mówił tylko po niemiecku. Nie doszła samobójczyni pomogła, a zadowolony klient opuścił sklep. Jakież było jej zaskoczenie, gdy wychodząc na ulicę spostrzegła go stojącego przed witryną. Czekał na nią. Spędzili razem popołudnie, a następnego dnia jegomość ów oświadczył się, wręczając pierścionek z brylantem.
Słuchacie Godziny Duchów w RMF Classic. Opowieści snuje Przemysław Semczuk.
Zgodnie z przepowiednią ślub nastąpił jeszcze w tym samym miesiącu, po czym oboje małżonkowie wyjechali na stałe do Egiptu. Druga historia, która rozsławiła Antoninę Primę, nie miała szczęśliwego finału. W lutym 1930 roku przyszedł do niej gimnazjalista, obawiający się porażki na egzaminie maturalnym. On także nosił się z zamiarem samobójstwa. Jasnowidzącej udało się go powstrzymać, przekonując, że musi przetrwać nadchodzący miesiąc, po którym uspokoi się i zyska pewność siebie. Chłopak opowiedział o przepowiedni swojej siostrze, ta zaś natychmiast pobiegła do pani Antoniny. Nie powiedziała jednak, że młodzieniec jest jej bratem, ale jasnowidząca doskonale o tym wiedziała. Od razu powiedziała dziewczynie, że brat chce popełnić samobójstwo i prosiła, by go nie odstępować ani na krok. Zaniepokojona siostra opowiedziała wszystko ojcu. On także pobiegł do Primy. Zaczął jednak od pretensji o wygadywanie dzieciom bzdur. Pani Antonina przyjęła to spokojnie, po czym podała mu szczegóły z życia, o których nie wiedział nikt z bliskich. Mężczyzna uspokoił się, a po powrocie do domu wysłał do niej swoją żonę. Prima, otwierając drzwi, powiedziała: a więc już cała rodzina do mnie przyszła. Proszę, pilnujcie chłopca. Niestety nie upilnowali. Zastrzelił się. Rodzice z córką prosto z pogrzebu przyszli do jasnowidzącej potwierdzić jej tragiczne proroctwo. Medium jasnowidzącym była także Maria Przybylska, wiceprezes Towarzystwa Badań Psychicznych w Warszawie. Ze względu na swoją pozycję społeczną i pełnioną funkcję bezinteresownie radziła w zawikłanych sytuacjach życiowych. Unikała jednak rozgłosu, prasa pisała o niej nader rzadko. Zdolności Przybylskiej objawiły się w wieku 8 lat. Miewała sny wróżebne, przeczucia i nadzwyczaj trafną intuicję. Na skutek zainteresowania spirytyzmem objawił się u niej duch opiekuńczy o imieniu Witorynek. Było to zjawisko bardzo charakterystyczne dla spirytystycznych mediów jasnowidzących. Z Przybylską wielokrotnie eksperymentowano w towarzystwach metapsychicznych. Specjaliści uważali jednak, że duch opiekuńczy jest wytworem wyobraźni i stanowi rodzaj dwoistej osobowości. Wnioskowano tak na podstawie tego, że Witorynek zwykle mówił prawdę w sprawach przeszłych i obecnych. Jeśli zaś chodziło o przyszłość, trafność jego przepowiedni nie była zbyt duża. A zatem jej dar wziął się ze zdolności telepatii, a nie, jak ona sama twierdziła, obecności ducha. Inżynier Piotr Lebiedziński wygłosił na temat Marii Przybylskiej referat podczas 3. Międzynarodowego Kongresu Metapsychicznego, odbywającego się w 1927 roku w murach paryskiej Sorbony. Przytoczył tam protokół z doświadczenia. Dnia 23 kwietnia 1927 roku o godzinie 3 po południu pani Maria Bartlowa zwróciła się telefonem do pani Marii Przybylskiej, prosząc ją, aby Witorino powiedział, co się wydarzyło siostrze jednej z jej znajomych. Osoba ta wyszła z domu, pozostawiając karteczkę, że idzie odebrać sobie życie. Po kilku godzinach daremnych poszukiwań, rodzina zaginionej osoby zwróciła się do pani Bartlowej, aby ta ze swojej strony odniosła się do pani Przybylskiej, apelując do jej daru jasnowidzenia. Pani Przybylska niezwłocznie telefonem odpowiedziała, co następuje. Widzę ją na rozległej łące zielonej. Nie jest to w Warszawie, ale także nie jest na prowincji. Opodal grupy budynków czerwonych. Klęczy, potem pada i leży na murawie bezprzytomna. Ale już spieszą do niej z pomocą. Jest to ktoś, kto prezentuje broń. Żołnierz i nie żołnierz. Ktoś, kto ma do czynienia z wojskiem. Ona wymiotuje. Czuje woń kolodium. Och, jaka to przykra woń. Nie umrze, będzie żyła. Nosiła się z dawna z myślą samobójstwa. Nie był to przelotny kaprys. Potem się uspokoi. Dziewczynę rzeczywiście odnaleziono na łące za parkiem Skaryszewskim. Pomocy udzielał jej wojskowy lekarz. Także pozostałe szczegóły podane przez Przybylską dokładnie się zgadzały. Niestety jest to jedyna relacja, jaką udało się odnaleźć na jej temat. Jest za to bardzo dużo świadectw dotyczących innych mediów, o których opowiem w kolejnym spotkaniu Godziny Duchów.
To była Godzina Duchów w RMF Classic. Na kolejną zapraszamy za tydzień o tej samej porze.
Godziny Duchów znajdziesz też na rmfclassic.pl w zakładce Podcasty.